Dzień dobry, Patryk Szulc, witam w programie Konfrontacje na kanale Podejrzani. Dziś w formule online gościmy Monikę Sławecką, scenarzystkę, filmoznawczynię i autorkę wielu książek, m.in. o tematyce alkoholizmu, hejtu czy kobiety skazanej na dożywotnie pozbawienie wolności. Dziś natomiast spotykamy się, ponieważ niedługo, już we wtorek 26 marca nakładem wydawnictwa Pruszyński ukaże się najnowsza książka pani Moniki Sławeckiej, Niewinna Inka, traktująca o Halinie G., pseudonim Inka, która była skazana za współudział w zabójstwie byłego ministra sportu Jacka Dębskiego, ale zaznaczmy tu na początku, że jest to historia fabularna. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To mój debiut beletrystyczny, więc wychodzę z tej takiej enklawy reportażu w inną niszę, czyli w powieść. Natomiast zachowując ten swój taki background i fundament swojej twórczości, czyli reportaż, bo książka jest hybrydą reportażu oraz powieści. Oczywiście państwo, mam nadzieję, wkrótce przekonacie.
Właśnie i tutaj zacznijmy jeszcze od tego, nawiązując do tego wstępu, który tutaj poczyniłem, skąd w ogóle pomysł na tyle książek o tak zróżnicowanej tematyce, bo jednak od alkoholizmu przez hejt kobietę skazaną na dożywotnie pozbawienie wolności po Inkę, która jak sugeruje tytuł jest niewinna, o czym później porozmawiamy, no dosyć daleka droga i skąd jakby tak zróżnicowana tematyka i w ogóle pomysł na książki, bo jednak branża filmowa i książkowa może są dość blisko, ale nie dla każdego.
Jeszcze w międzyczasie porwania, to taka książka, o której ja mówię, że 9 miesięcy spędziłam w trakcie tych reportaży, rozmów w mroku, bo to bardzo trudny, ciężki temat, gdzie ludziom się wydaje, że nie ma miejsca ten proceder, natomiast niestety jest odwrotnie. Więc skąd pomysł na te tematy? Wie pan, to jest tak, że jak się zaczyna od wysokiego C, a była to książka, reportaż, gdzie przez 3 lata uczęszczałam na Olszynkę Grochowską w Warszawie, to jest areszt śledczy dla kobiet, na zamek do Małgorzaty Rozumeckiej, bardzo głośne morderstwo 2 dealerów RAGSM. 3 lata rozmów z kobietą o nieprawdopodobnie wysokim intelekcie, trudnej, skomplikowanej osobowości, bardzo ciekawej naturze. Mam nadzieję, że udało się chociaż w połowie te cechy przenieść na tę książkę, bo było to zadanie trudne. Rozmowy z nią, samo to miejsce, to wszystko było tak stymulujące, ale w pewnym momencie już miałam wrażenie, że no już przebodźcowało mnie, trochę mnie przerosło zarówno klimat, jak i miejsce, w którym ja jeszcze specjalnie chodziłam do więzienia bez zegarka, więc kompletnie się gdzieś rozpływał ten czas, ale chciałam się wcielić w położenie Rozumeckiej, która odbywa dożywotnie pozbawienie wolności. Teraz taka ciekawostka, pewnie panie Patryku, pan wie i widzowie o tym, że pierwsza Polka, która zresztą została skazana na dożywocie, opuściła więzienie, Monika Osa-Osińska.
Tak. Jak najbardziej. I to całkiem niedawno, z tego co wiem, opuściła. To
tak.
Niedawne wydarzenie, tak.
Tak, i to przyjaciółka Małgorzaty Rozumeckiej, więc co ciekawe, te dożywotki, te kobiety, tak są nazywane w slangu, one gdzieś taką niesamowitą, nieprawdopodobną więź między sobą nabudowały, zbudowały i one bardzo między sobą się przyjaźniły. Właśnie kobiety z wysokimi wyrokami, bo to też co ciekawe, to są kobiety o bardzo, często o bardzo wysokim intelekcie i właśnie takiej zróżnicowanej osobowości. Te 3 lata w więzieniu oraz fakt tego, że natura ludzka, która objawia się taką mroczną materią, jest przedmiotem mojego zainteresowania od wielu lat, dlatego sporo zgłębiłam wątków mafijnych związanych z grupami przestępczymi w Polsce i na świecie, bo gdzieś jest mi to tak bardzo dalekie, że wszystko to, co dalekie nam, myślę, że bardzo interesuje, inspiruje, ciekawi. To też kwestia tego, że no nie jestem ja jedyna w tym, bo przecież dzisiejsze powodzenie podcastów, czy właśnie pana programu, pokazują, jak ludzie lubią tego typu trudne, skomplikowane emocje, jednak się gdzieś z nimi zmierzyć, gdzieś wysłuchać tych historii, zgłębić je. Stąd moje takie postanowienie, żeby wziąć na warsztat fascynującą kobietę, jaką była Halina Galińska Inka. Możemy dzisiaj o niej mówić w pełni nazwiska, ponieważ ona jest gdzieś w naszym prawie polskim jak duch. Ona zrzuciła swoją skórę, jest pod ochroną wiedeńskiego prawa i ona z ramienia Wiedeńczyków jest świadkiem koronnym. Ona przybrała nową tożsamość. Jej aktualny adres oraz nazwisko jest nieznane. Jest ona utrzymywana przez wiedeński wymiar sprawiedliwości, są jej wypłacane pieniądze. Jest zabezpieczona w sensie prawnym, takim prywatnym. Więc dzisiaj Halina się stała takim duchem, który ja wzięłam na warsztat, który gdzieś został, ja nie wiem, czy przeoczony, czy zapomniany przez literatów i świat filmowy, ale co mnie bardzo ucieszyło, że jestem pierwsza, że tak prywatnie jestem bardzo dumna z tej książki, bo jest ona mi bardzo bliska, ale też w sposób bardzo ciekawy opowiada w końcu o kobietach, tak? Bo jednak ten świat przestępczy zawsze obserwujemy, albo najczęściej przez pryzmat mężczyzn o trudnych, ciekawych charakterach, bardzo charyzmatycznych, a nagle tutaj mamy dwie kobiety z dwóch różnych światów i to kobiety, które im bardziej się do siebie zbliżają, tu się okazuje, że te światy ich się gdzieś przenikają w pewnym sensie. Kobiety fascynujące, kobiety dość takie no, wpływające na wyobraźnię mężczyzn i też ten ich intelekt, piękne ciało sprawiają, że mają nad nimi władzę, co ta książka pokazuje. No, ja sama jestem ciekawa pana wrażeń z lektury książki.
No, powiem, że czytało się bardzo dobrze, też się wielu rzeczy dowiedziałem, no mając z tyłu głowy gdzieś, że w teorii jest to wersja fabularna, natomiast no, znając to środowisko, znając te wydarzenia, no widziałem wprost jakby takie nawiązanie i przeniesienie rzeczywistości do tego świata fabularnego, świata literackiego, więc czytało się bardzo dobrze, tak jak mówię, wielu rzeczy się dowiedziałem. Wiele rzeczy też mnie zaskoczyło, natomiast no, nie chcę tutaj zdradzać tej fabuły, bo szczególnie gdzieś tam pod koniec się pojawiają takie wątki dość ciekawe i zaskakujące, o których, co jest bardzo fajne w takich powieściowych, powiedzmy, publikacjach, rzeczy, które na samym początku wydają się niemożliwe albo w ogóle się o tym nie pomyśli, a na końcu coś tam wychodzi i zawsze coś się więcej pojawia i wyjaśnia, o czym na początku czytelnik by nawet nie pomyślał i nie powiedział, więc to jest fajne, bo jest ten element zaskoczenia, te punkty zwrotne jak najbardziej. To myślę, że można radzić. Bardzo fajne jest to, że książka jest pisana de facto z co najmniej dwóch perspektyw, bo jest tutaj pisana z perspektywy samej Inki, jak i pisana z perspektywy dziennikarki, która gdzieś do niej dociera, tak? I to jest bardzo fajne, bo one wzajemnie siebie gdzieś tam też obserwują, oceniają, wyciągają pewne wnioski i to rzeczywiście pokazuje no, też w dużej mierze diametralne różnice w postrzeganiu świata i siebie wzajemnie, ale też te podobieństwa, które z czasem zaczynają się gdzieś tam uwydatniać i pojawiać, tak? Więc to rzeczywiście robi fajne tutaj wrażenie. No i właśnie, od razu wspomniała tutaj pani o tej Ince, no bo ona jest główną bohaterką książki obok dziennikarki, o której tutaj wspomniałem. Inka, jak pani sama powiedziała, jest objęta ochroną austriackiego prawa jako świadek koronny. I teraz moje pytanie, czy udało się pani w jakikolwiek sposób do niej bezpośrednio zbliżyć, dowiedzieć, gdzie ona przebywa, spotkać się z nią, porozmawiać z nią, czy może z jej rodziną, czy z kimś naprawdę, kto ma jakiś bezpośredni związek z nią jako Inką, już po zabójstwie byłego ministra sportu Jacka Dębskiego.
Po zabójstwie nie ze względu na to, że byłam za młoda. W trakcie pisania książki oczywiście, że pojawiały się takie próby, natomiast nawet wykorzystując szerokie kontakty, dotarcie do niej jest w zasadzie niemożliwe. Więc próby poczyniłam nawet dla zaspokojenia swojego sumienia. Chciałam porozmawiać z nią, żeby nie chciałam, żeby poczuła, że wykorzystuje jej historię. Chociaż tak jak mówiłam, u nas w polskim prawie, że tak powiem, na terenie polskiej ziemi jest dzisiaj duchem, więc można było gdzieś skorzystać z tej nieprawdopodobnej, dla mnie fascynującej historii, bo ona zawiera w sobie tyle wątków, które nie zostały rozwiązane. Tyle wątków, które zostały w jakiś sposób świetnie zamaskowane. Bo to jest kwestia tego, że Halina była kochanką i ja bym powiedziała nawet agentką, taką ulubioną Jeremiasza Barańskiego, Baraniny, który reprezentował świat przestępczy no, przez takie duże P, bo to jest międzynarodowa siatka zorganizowana. To był człowiek, który współpracował z Pablo Escobarem, z Wiktorem Butem, czy z Ricardo Fanchinim, to już jest świat nieprawdopodobnych pieniędzy. To już, że tak powiem, z naszego podwórka, myśląc sobie o tych naszych takich powiedzmy ulubionych, czy takich wręcz już legendarnych postaciach polskiej mafii, no to jest takie no, nasze podwórko, a tam już jest świat. I ona z tym światem była związana. Ona się spotykała z tymi ludźmi, dzięki Jeremiaszowi Barańskiemu, który ją wszędzie zabierał. Zawiązywała kontakty. Ona była takim trochę jego trofeum, jeśli idzie o kochankę. Ale też ze względu na jej intelekt i fakt tego, że ona ma nieprawdopodobną umiejętność nauki języków. Więc ona wszędzie się poruszała w sposób bardzo taki w punkt, bym powiedziała. Na salonach, w trakcie rozmów, oczywiście nie do wszystkich była dopuszczana ze względu na to, że biznesy, które robią ci panowie, no to już jest mafia, która wiąże ze sobą świat polityki, świat służb, postaci takich wielkich, do których ja nawet nie chciałabym zaglądać ani specjalnie dotykać, bo po co mi problemy, tak powiem.
Jasne. I właśnie to, o czym pani tutaj też wspomniała, że jest to inne podejście i do innych troszeczkę osób niż te ulubione postaci polskiej mafii, o których się najwięcej mówi, najwięcej się czyta, najwięcej się publikuje. Stąd też moje pytanie takie troszeczkę na przekór, czy nie ma pani wrażenia, że być może poruszanie tematu Inki i zabójstwa Jacka Dębskiego, wątku Baraniny, ale też publikacje inne w podobnej tematyce, nawet takie jak u mnie na kanale Podejrzani, w pewien sposób gloryfikują bandytów i bandyterkę jako taką?
Wie pan, myślę, że to się już zmieniło ze względu na to, że my już dawno zaczęliśmy postrzegać ludzi związanych z szarą strefą jako osoby, może nie na których my się chcemy wzorować, czy chcemy, żeby się nasze dzieci wzorowały, ale te historie dają nam emocje, których my jesteśmy głodni na co dzień. To są emocje, to są sytuacje i historie, w których my prywatnie nigdy nie chcielibyśmy, że tak powiem, maczać palców i stykać się z nimi, czy z tymi ludźmi, ale biorąc książkę, czy sięgając po filmy i podglądając historię tych ludzi, mamy do czynienia ze światem, jednak powiem panu, takich emocji, tak nieprawdopodobnych często historii, że gloryfikacja nie, ale to jest taka, powiem panu, zwykła ludzka, taka człowiecza ciekawość zajrzenia i też, wie pan, to co na przykład mnie często fascynuje, to fakt tego farta, jaki mają ci ludzie, czy tego, jak potrafią ułożyć relacje między sobą, że są na przykład lojalni wobec siebie, albo w pewnym momencie ta lojalność się kończy na poczet albo kolejnych biznesów, albo że trzeba zrobić miejsce, bo wchodzi ktoś nowy. Więc uciekałabym od tej gloryfikacji, bo faktycznie można tak najłatwiej tak złapać osoby, które pochylają się nad tym tematem, tak? Pan Katarzyna Bonda, czy znakomite podcasterki, które mamy, Justyna Mazur, Mazur, Olga Henning, a przecież zgłębiają one historie, których słuchamy, mając ciarki na plecach, tak? Inka jest książką, która, ja bardzo panu dziękuję za te słowa, bo to ta cała świadomość moja i ta celowość tych twistów czy tych cliffhangerów, to się cieszę, że na pana zadziałała, bo to wszystko było naprawdę tak krok po kroku, że tak powiem, korunkowo wyszywane i wymyślane i później przełożone na literaturę. I wie pan, no, to są fajne emocje i to są emocje, które dobrze, żebyśmy my zamknęli w takim świecie właśnie książki, filmu, szeroko pojętej kultury, a nigdy nie dopuszczali do siebie ich prywatnie, nie? Tak jak na przykład fascynacja czy zainteresowanie seryjnymi mordercami. Wiadomo, że to jest ciekawe, bo co się dzieje w ludzkiej naturze, gdzie następuje jakiś kryzys, jakiś błąd, nawet biologiczny, fizjologiczny, że ktoś takim człowiekiem się staje. Więc to jest wszystko ludzkie, a jeśli to jest kwestia tylko zainteresowania, to nie wychodzi poza dom, czyli to nie służy inspirowaniu osób, które mają jakieś złe zamiary, czy mają jakąś dysfunkcję psychologiczną, to ja w tym widzę tylko i wyłącznie fajny filar kultury.
No, powiem szczerze, że my na naszym kanale, jako że tam też mamy no, codzienny, że tak powiem, przepływ i przegląd wszelkiej maści komentarzy, mamy dość często takie przytyki, że właśnie gloryfikujemy czy wręcz apoteozujemy bandytów, półświatek i tak dalej. No, ja też do tego tak nie podchodzę, bo rzeczywiście jest to tak, że to, co zostaje za drzwiami, to zostaje za drzwiami, ja tego do domu czy do prywatnego życia nie przenoszę, natomiast no, taki mamy zawód, takie przywary naszej tematyki, którą tutaj podejmujemy, a ktoś to musi robić czysto po dziennikarsku, czysto reportażowo. Rzeczywiście staramy się do tego podchodzić i skupiać się na faktach i opowiadać historię, bo jakby nie było, ten półświatek, czy lat 90., czy ten najnowszy, też tworzy w jakiś sposób tę polską historię. No niestety tę bardziej mroczną stronę, ale nadal jest to historia i są to fakty, a nie jakieś rzeczy, które mają pozwoli się napawać komuś tym jakąś przemocą, tak, i popełnianiem przestępstw, bo tutaj nie o to chodzi. To jest taka sama historia jak wydarzenia polityczne, gospodarcze i tak dalej, o czym trzeba gdzieś tam mówić. Ale ciągnąc dalej wątek tych, nazwijmy to, demonów naszej tematyki, czy z kolei nie obawia się pani, że poruszenie tematu Inki i zabójstwa Jacka Dębskiego, co miało już miejsce wiele lat temu, nie będzie potraktowane przez odbiorców jako taki, nazwijmy to w cudzysłowie oczywiście, odgrzewany kotlet? Pytam dlatego, że wielu czytelnikom, wielu odbiorcom wydaje się, że skoro dane wydarzenia miały miejsce x lat temu, już dość dawno, to że powiedziano na ten temat wszystko, co można było powiedzieć i że na pewno tam nie będzie żadnych nowych faktów, nowych informacji, a więc będzie to odgrzewany kotlet i 700 razy wałkowanie tego samego.
To ja mogę zwrócić panu pytanie, czy informacje, które są zawarte w książce, są odgrzewanym kotletem w pana perspektywie?
W mojej perspektywie nie, bo tak jak mówiłem, dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, poza tym każda, tylko znów to jest jakby moja subiektywna opinia wynikająca z tego, czym się zajmuję i jak też szukam, czy weryfikuję swoje informacje, którymi posługuję się we własnych materiałach. Dla mnie każda nowa perspektywa, nawet jeżeli miałbym przeczytać 10 reportaż czy porozmawiać z 15 osobą o tym samym, jest zawsze nową perspektywą, nowym spojrzeniem i zawsze coś z tego, moim zdaniem, da się nowego wyłuskać. To są często jakieś takie niuanse, że gdzieś tam 20 lat temu ktoś, jak nie wiem, uciekał z miejsca zbrodni, to jechał jednak innym samochodem, niż się powszechnie przyjęło myśleć, tak? Dla mnie to są takie smaczki, które podkreślają walory pracy, jaką ja wykonałem, podkreślają realność tego, czym się zajmuję i to, że jest to rzeczywiste, potwierdzone, zweryfikowane i że to są takie smaczki, które rzeczywiście pokazują, na ile pracy trzeba było w to włożyć i jak bardzo jest to prawdziwy materiał. I ja tutaj w tej książce też to zauważyłem, że choć ona jest fabularyzowana, to jest tam wiele wątków, które no ja też znam, że tak powiem, z prawdziwego życia i wiem, że to się naprawdę wydarzyło i te postaci naprawdę gdzieś tam istniały. Mimo tego, co jest napisane na początku książki, że zbieżność osób i nazwisk jest przypadkowa, to umówmy się, że każdy wie, jak jest naprawdę. Więc to dla mnie jest wartość dodana, bo ja się tutaj wielu rzeczy dowiedziałem, wielu takich smaczków właśnie, wielu nowych perspektyw i dla mnie jest to na plus. Natomiast wiem, że odbiorcy nie zawsze tak na to patrzą.
Pisanie tej książki było wielkim wyzwaniem reporterskim i mi się udało dotrzeć do otoczenia Haliny Ganińskiej. I powiem panu, że dowiedziałam się rzeczy nieprawdopodobnych, rzeczy, które fascynowały, odstręczały, które działały na wyobraźnię, na intelekt, które zaskakiwały. Miałam to szczęście, że z takiego naprawdę najbliższego otoczenia, przy którym Inka nie bała się rozmawiać z Jeremiaszem Barańskim, bo on był dla niej takim bogiem, on był dla niej głosem. On przez to, że mieszkał w Austrii, to oni byli w ciągłym kontakcie telefonicznym i przez to, że on nie był zwizualizowany, bo jeszcze nie było wtedy takiego postępu technologii, to oni prowadzili bardzo długie rozmowy, bardzo szczegółowe. Baranina był psychopatą o bardzo wysokim ilorazie inteligencji, który niczym Sherlock Holmes potrafił czytać z człowieka i on tę Halinę, myślę, złamał nieraz, podporządkował ją sobie. I ta obsesja, która była, to ich łączyła, bo myślę, że jedno od drugiego było bardzo uzależnione. To była bardzo ciekawa relacja pomiędzy dwojgiem ludzi, gdzie jeszcze tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt tego, że Inka miała wówczas 20 kilka lat, Baranina było około 50, więc duża różnica wieku, doświadczeń, a mimo to dogadywali się świetnie i jedno od drugiego się uczyło tak naprawdę. Oczywiście Halina więcej i bardziej od Barańskiego, co później wykorzystywała. Ja się spotkałam z tak ciekawymi opiniami, rozmawiając ze śledczymi, którzy próbowali z nią rozmawiać i uzyskać od niej odpowiedź, kto faktycznie zabił Jacka Dębskiego, człowieka, który był łodzianinem, ulubieńcem kibiców, który był osobą taką bardzo sympatyczną i taką lubianą. Więc ta śmierć też wielu zasmuciła, niewielu zaskoczyła, ponieważ on pomimo tego, że był z bardzo dobrego domu, to jego ciągnęło do charakternych, charyzmatycznych mężczyzn spod ciemnej gwiazdy, więc on był Baraniną zaślepiony. Taka męska przyjaźń z jego strony była bezinteresowna, co zostało wykorzystane przez psychopatycznego Barańskiego. Wie pan fakt tego, że Baranina tę swoją kochankę, tę Inkę często oddawał w prezentach swoim, nazwijmy to, partnerom biznesowym, tak? Przecież ona też była kobietą, nazwijmy to, Dębskiego, ona go pilnowała. On był wtedy w takim, bo stracił ten ministerialny stołek, więc on był wręcz w takim wścieku alkoholowym, w takim mocnym, więc ona go pilnowała, bo on po tym alkoholu lubił się popisywać i bardzo dużo mówił, więc ona go stopowała, przekazywała później, co on powiedział, czy jak się zachowywał Baraninie. Ciekawa relacja tego trójkąta, tak naprawdę, która doprowadziła do tego świadomego unicestwienia tego człowieka, tak? fakt tego, że Inka nie wiedziała, czy też nie zginie. Bo przecież świadków się eliminuje w tym biznesie. Więc ona do końca nie wiedziała, czy Tadeusz Maziuk faktycznie był w niej zakochany i darował jej życie, czy Baranina od początku nie myślał o tym, żeby ją zlikwidować. Wie pan, to jak się zaczyna wchodzić w meandry tej całej historii, okazuje się, że ja w ogóle nie uważam i ani razu mi nie przyszło na myśl, że to jest odgrzewany kotlet. Tyle tylko, że ja rozmawiałam i z sędziami, i z asystorami, z generałem Adamem Rapackim, za co serdecznie dziękuję. Więc dostałam dostęp do informacji, z których zbudowałam tę książkę, zbudowałam relacje i emocje, które są w tej książce. A co najważniejsze, to oczywiście większość z nich musiało przybrać formę fabuły ze względu na ochronę prywatności ludzi, ich rodzin, z szacunku do tych rodzin i do bliskich, bo na tym mi bardzo zależy, bo nigdy nie chciałabym być potraktowana jako osoba, która wykorzystuje czyjąś historię. No, ale też oczywiście później mówimy i myślimy o dobru wydawnictwa. Pruszyński i spółka i redaktor naczelny Michał Nalewski zdecydował się tę książkę wydać i też bardzo w tym pomógł. I ostatecznie, jeszcze przed premierą, udało mi się sprzedać prawa do jej ekranizacji, więc powiem panu, że ta ciężka praca to nie to, że nie poszła na marne, ale cieszę się, że zostanie przełożona na srebrny ekran i że jeszcze będę współscenarzystką tego projektu, że będę trzymała rękę na pulsie, bo jest to historia, która uważam, może przeniknąć do takiego międzynarodowych takich historii związanych z szarą strefą, z gangsterką, z więzieniami i może się stać też przedmiotem wielu inspiracji, rozmów bardzo ciekawych na temat chociażby więzienia dla kobiet, które starałam się w tej książce bardzo pietycznie zdokumentować.
Powiedziała Pani przed chwileczką już na koniec tej wypowiedzi o sprzedaży praw do ekranizacji. Czy możemy powiedzieć coś więcej na ten temat? Czy to właśnie będzie serial, film, czy to już jest w trakcie realizacji, czy to są dopiero jakieś bardziej odległe plany? Jak to wygląda?
No właśnie, wszystko się dzieje tak naprawdę już tu i teraz. 26 marca książka będzie miała premierę, a my tak naprawdę jesteśmy już w fazie pisania scenariusza do serialu, który będzie emitowany przez dużego nadawcę, więc serial pójdzie w świat. Jest to spełnienie marzeń, jest ogromna satysfakcja. I co ciekawe, wejście w świat Inki dało mi taką przepustkę i szansę do tego, że pracuję nad kolejnymi projektami z tej dziedziny, że tak powiem, równie emocjonującymi, równie takimi skomplikowanymi charakterologicznie. No ci bohaterowie, myślę, że też dlatego oni nas tak uwodzą, bo są cholernie złożeni i to nam się chyba też bardzo podoba, że my na co dzień nie spotykamy tak barwnych, ciekawych osób. I tutaj nawet nie mówię o fachu, w którym one się trudnią, ale mówię o samej jednostce, która, no sam pan dobrze wie, jak oddziałowuje, nie?
A proszę mi powiedzieć, właśnie skoro mówimy o tym, ile pracy pochłonęła ta książka, ile tutaj trzeba było się napracować, żeby to wszystko stworzyć, tę fabułę, która, jak już wiemy, też służy temu, żeby chronić właśnie jakąś prywatność, czy po prostu życie osób, których ta książka poniekąd dotyka i zwyczajnie ich dotyczy. Na ile w tej książce sfabularyzowanej jest faktów, czy to z życia samej Inki, czy osób ją otaczających, ale też z Pani życia. Pytam konkretnie dlatego, że Jak już tutaj wspominaliśmy, kilka lat temu napisała pani książkę razem z Małgorzatą Rozumecką, która została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności za podwójne zabójstwo przedstawicieli telefonii komórkowej ERA. I to jest dla tych, którzy być może nie są świadomi, Małgorzata Rozumecka swego czasu też oskarżała o przemoc seksualną pruszkowskiego gangstera, późniejszego, no najpopularniejszego w Polsce świadka koronnego, Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. I jak wiemy, pani Rozumecka nadal odbywa tę karę dożywotniego pozbawienia wolności. I tam, no, w realnym życiu, tak jak pani tutaj też mówiła, bywała u niej w zakładzie karnym na rozmowach, na spotkaniach. I tutaj w książce o Ince też taki wątek się pojawia, gdzie dziennikarka odwiedza Inkę w zakładzie karnym i z nią rozmawia. No, z przyczyn oczywistych, o czym też tu już mówiliśmy, wiemy, że w realnym życiu te spotkania w zakładzie karnym z Inką się nie odbyły. No ale ja tutaj widzę takie nawiązanie do rozmów z Małgorzatą Rozumecką, więc pytanie, na ile jest w książce takiego realnego życia i tych faktów, też właśnie z pani życia jako autorki, a na ile jest to, no, po prostu fikcja literacka?
Wie pan, odbiorca, czytelnik, widz jest osobą bardzo mądrą i bardzo wychwytującą niuanse. I z doświadczenia wiem, że najlepiej się sprzedają historie z życia wzięte, czerpane z naszej przeszłości, z wydarzeń, które odbiły się na nas czy na naszym otoczeniu. Takie wydarzenia, które rezonują później na przyszłość, czy też na ostateczny taki kształt nasz psychologiczny, zawodowy, czy taki profil nawet charakterologiczny. I ta książka była dla mnie trochę jak takim ścieraniem na skórka, bo faktycznie jest ona niezwykle osobista. Ja ze względu na to, że nie mam aspiracji do bycia osobą publiczną, sławną, nie będę uchylała rąbków, co jest tajemnicy, co jest prawdą, co nie, bo to też pewnie mało kogo interesuje, ale faktycznie jest to książka, w której jest takie zawarte DNA mojego życia, tak? DNA mojej przyszłości, wielu moich przemyśleń, pasji, sytuacji, z którymi gdzieś jako kobieta, jako człowiek się zetknęłam, dotknęłam ich i myślę, że dzięki temu też sam proces czytania tej książki tak dobrze, że tak powiem, wchodzi, tak dobrze się ją czyta, bo jest ona tak naprawdę z życia wzięta. O.
No, rzeczywiście, rzeczywiście, tak jak też już mówiłem, książkę czyta się bardzo dobrze, płynie się wręcz przez nią, natomiast jeżeli skupiłby się faktycznie na tym, co opowiada tam o sobie Inka i dziennikarka, która jest też bohaterką książki, nawet w tej sferze, że tak powiem, prywatnej, jest to, powiedziałbym, książka dość ciężka, bo tam są takie doświadczenia dla obu tych kobiet życiowe, które są, no, takie przytłaczające i myślę, że nie jeden człowiek, nie tylko kobieta, ale też mężczyzna mogliby tego zwyczajnie nie udźwignąć, więc jest to książka, która rzeczywiście pokazuje, jak trudne jest życie w różnych aspektach i to nie tylko będąc w zakładzie karnym, tak bym to podsumował, ale więcej oczywiście można się dowiedzieć z lektury samej książki. Natomiast
chciałabym podziękować bardzo za te słowa.
No, takie moje odczucia, bo tak jak mówię, tutaj rzeczywiście są wątki poruszone takie i prywatne, i gdzieś tam zawodowe, bohaterek, nazwijmy to obu, które, no, wiem, że mogą się zdarzyć w prawdziwym życiu i, no, są to przeżycia ciężkie, takie właśnie psychicznie, wręcz bym powiedział traumatycznie, które zostają czy na gdzieś tam lata, czy nawet na całą resztę życia gdzieś z tyłu głowy. Więc na pewno, tak jak pani powiedziała, są to wydarzenia, które, no, potem kształtują człowieka na przyszłość, tak? I to się czuje. To się czuje w tej książce, natomiast, no, to powoduje, że jest to pod kątem tej warstwy takiej przeżyć jest to lektura dość ciężka. Jeżeli uzmysłowić by sobie, że samemu można by się było znaleźć w takiej sytuacji, jest to ciężkie. Natomiast nie zmienia to faktu, że technicznie czyta się bardzo, bardzo ładnie i bardzo, bardzo płynnie, bardzo sympatycznie, tak? Ale psychologicznie jest to książka złożona, tak bym to określił, i to jest znów kolejna rzecz na plus, którą oceniam, i no to tylko wpływa na jej wiarygodność i na to właśnie, jak dobrze się ją czyta. A wracając do wątku Inki Baraniny Dębskiego i całej tej sytuacji związanej z zabójstwem byłego ministra sportu, czy wierzy pani po pierwsze w to, że Dębski zginął, bo był komuś winien dość duże pieniądze, a druga sprawa, czy wierzy pani w to, że Baranina popełnił samobójstwo?
Na to drugie pytanie wolałabym nie odpowiadać. Odeślę do lektury książki. A na pierwsze absolutnie nie chodziło o pieniądze. Pomimo tego, że w mediach się mówi o tej zawrotnej kwocie, bo to była kwota prawie $500,000 na tamte czasy, zawrotna kwota, do której w zasadzie nikt z przeciętnych Polaków nie miałby nigdy dostępu przez całe swoje życie. Myślę, że kwestia jest bardziej złożona. Pieniądze to kwestia trywialna, tym bardziej jeśli myśli się o człowieku z pieniędzmi Baraniny, które były niewyobrażalne. Moglibyśmy tak naprawdę wziąć zyski wszystkich naszych tuzów mafii i myślę ze swobodą pomnożyć razy 50. To był majątek Jeremiasza Barańskiego, który był ulokowany w aktywach, jachtach, nieruchomościach, inwestycjach, bankach. To były chore pieniądze. Myślę, że kwota nawet tego prawie $500,000, to nie robi się sobie takich problemów w momencie, gdy ma się takie pieniądze, takie perspektywy. Ale jeszcze co jest warte podkreślenia, o czym jest w książce, o czym myślę, że większość nie wie, Jeremiasz Barański stracił syna. I to w takich bardzo przykrych okolicznościach, bo to było dziecko, które zostało potrącone na rowerze ze skutkiem śmiertelnym. I on po śmierci tego syna oszalał z cierpienia. I zaczęły mu się wtedy wymykać spod kontroli trochę biznesy, trochę pieniądze. Już nie był taki przenikliwy, już nie był taki zjadliwy, już nie był tak opanowany. I myślę, że to wydarzenie mogło się przyczynić do jego problemów i ostatecznie do tego, że po prostu został osadzony.
A proszę mi powiedzieć w takim razie, jeśli no możemy założyć, że rzeczywiście osoba z takimi koneksjami, z takim majątkiem, z takimi możliwościami raczej nie popełnia samobójstwa, chyba że rzeczywiście z cierpienia po utracie ukochanego dziecka, bo taki wątek też można tutaj, taką wersję wydarzeń też można dopuścić. I jeżeli nie zabija się takiego byłego ministra sportu dla niespełna $500,000, znowu dla jednych kwota przeogromna, dla innych jak splunąć, to dlaczego Dębski zginął?
Powiem panu szczerze, że nie mam pojęcia. I chyba nie chciałabym mieć takiej wiedzy. To wykracza, myślę, poza osoby, które zostały wymienione w całym tym tragicznym zdarzeniu, tak? Bo ktoś traci życie, tak? To rezonuje na całą rodzinę. To jest osoba publiczna, osoba związana z polityką. Myślę, że osoby, które były wplątane w cały ten proceder, to tak naprawdę ludzie, którzy nigdy nie zostali wymienieni w nagłówkach gazet, w artykułach. O tym się po prostu nie mówi. Tak naprawdę o wielu sprawach się nie mówi. Ludzie mogą wiedzieć, mogą się domyślać, ale mądrzy ludzie nawet się nie dzielą taką wiedzą. Bo jest po prostu, ta wiedza jest niebezpieczna.
Ciągnąc dalej ten wątek, skoro nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego zginął Dembski, jakie osoby tak naprawdę pociągały w tym całym układzie za sznurki, mamy tutaj dość sugestywny tytuł książki Niewinna Inka, mimo to, że rzeczywiście towarzyszyła mu w momencie, kiedy zginął, mam na myśli tutaj były minister Jacek Dębski, towarzyszyła mu przy tym zdarzeniu, została też skazana za współudział w tym zabójstwie, więc moje pytanie już takie myślę, że podsumowujące wątek całej książki, skąd pomysł na tak sugestywny i tak mocny tytuł, no bo jest to dość odważna teza, że Inka jest niewinna.
Ja myślę, że tak naprawdę po lekturze książki każdy ten tytuł sobie przeanalizuje jakby na swoją modłę, bo on specjalnie jest tam jest zamazane. To nie takie, to jest, nie wszystko jest tutaj niedopowiedziane, bo ja uważam, że tak naprawdę to, co ukryte, to jest najbardziej ciekawe, to najbardziej zajmujące i intrygujące. I całość tej książki pokaże, może nawet, bo ja też nie chciałam jakiejś takiej celowości, czy to jest tylko nakierowywanie. Każdy może sobie wybrać swoją opcję i swoją tezę na ten zajmujący według mnie w dalszym ciągu temat i takie meandry tych pomiędzy tymi ludźmi, te emocje, relacje. Ale ja panu jeszcze powiem, podsumowując tamto pytanie, o czym większość nie wie, że za Inką stali tacy ludzie, że o tym jest w książce, jest taki wątek poruszony, próbowano ją wykraść z więzienia na Olszynce Grochowskiej. Ona była przekonana, że nie dojdzie do procesu i że ona bardzo szybko, że tak powiem, wróci do swojego dawnego życia, o ile nie pójdzie o krok dalej, nie przeprowadzi się, nie wyprowadzi się z Polski. Więc kto tutaj jest niewinny, kto jest winny, kto pociąga za sznurki, myślę, że zostanie tak naprawdę do końca tajemnicą.
No, poniekąd ten plan wobec Inki powiedzmy, że się ziścił, bo no wiemy, jak funkcjonuje instytucja środka koronnego i rzeczywiście to, że ona gdzieś tam za granicą sobie być może do dziś funkcjonuje, to jest inna kwestia. No, życie się całkowicie na pewno dla niej też zmieniło i nie znaczy to, że tak czysto praktycznie jest niewinna, natomiast no tak jak mówię, wiemy jak funkcjonują świadkowie koronni w Polsce i na świecie i wiemy, że z takiego formalnego punktu widzenia rzeczywiście oni no często w zakładzie karnym wcale nie przebywają wielu lat, tylko funkcjonują w jakiś sposób w normalnym środowisku pośród nas i my nawet często nie wiemy, że ktoś, kogo być może minęliśmy na ulicy, tak naprawdę jest świadkiem koronnym, tak? I to w dodatku w Austrii, gdzie najważniejsze wydarzenia dotyczące jakiejś tam, nazwijmy to, kryminalnej przeszłości miały miejsce w Polsce i pewnie nikt dziś tam w Austrii czy w Wiedniu, jeżeli o ile ona w ogóle tam przebywa, myślę, że nie do końca tak to działa. Myślę, że faktycznie jest tak, że to wiedeński wymiar sprawiedliwości przyznał jej ten status świadka koronnego i gdzieś tam ją sobie skutecznie ukrył, ale nawet jeśli nie, to myślę, że w takim Wiedniu przeciętna osoba na ulicy za bardzo nie wie, kim był Jacek Dębski, kim była Inka i co się tutaj wydarzyło tyle lat temu. A teraz na rozluźnienie, na koniec takie bardziej przyszłościowe pytanie. Jakie dalsze plany filmowe, książkowe, jaka tematyka, którą teraz chciałaby się pani zająć, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, tutaj to spektrum tematyczne pani zainteresowań jest dość duże, więc co teraz?
Jest jeden projekt, o którym za bardzo mówić nie mogę. To będzie projekt filmowy. Powiedzmy, że też sięgający wydarzeń z lat 90. i tuzów mafii najwyższego szczebla, ale z całkiem innej perspektywy. Projekt, do którego zostałam niedawno zaproszona, za co jestem ogromnie wdzięczna. Jestem po już takich pierwszych rozmowach gdzie została moja kandydatura zatwierdzona i czeka mnie tak naprawdę okres 2 lat pełnych emocji, wrażeń i też wiedzy, która będzie dość trudna do ułożenia, myślę sobie, w głowie. I projekt, z którym współpracuję, przy którym współpracuję z jednym z moich takich ulubionych reżyserów, to jest twórca Jeziora Michał Otłowski, którego będę scenarzystką i również sięgamy tematu lat 90. też z kobiecej perspektywy. I nie mogę za wiele mówić, bo to są takie tematy, które w branży filmowej są niezwykle chronione, ale przed nami świetne, myślę, produkcje, z których będziemy dumni na arenie międzynarodowej.
Brzmi dobrze, znam ten dreszczyk emocji, kiedy się wie, że robi się coś fajnego, a nie można o tym za bardzo powiedzieć, a efekt w bliższej lub dalszej przyszłości dopiero da się pokazać, więc no jest to na pewno trzymające w napięciu i dużo lepiej się przy czymś takim pracuje, takie mam wrażenie. Jak się wie, że to jest fajne i się angażuje w to całym sobą i czeka się samemu na ten efekt, to myślę, że to jest bardzo fajne. Zresztą tak samo jest z książkami, jak się czeka na premierę własnej książki, to też jest za każdym razem ten dreszczyk emocji się pojawia, prawda? Więc jak najbardziej. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Myślę, że na tyle, na ile mogliśmy, to temat książki i samej Inki tutaj przybliżyliśmy. Po więcej odsyłamy oczywiście do samej lektury, bo można się dowiedzieć tutaj dużo, dużo więcej niż my tutaj dzisiaj powiedzieliśmy i naprawdę warto. Książka Moniki Sławeckiej, Niewinna Inka, nakładem wydawnictwa Pruszyński, już od wtorku 26 marca na księgarnianych półkach i pewnie w wersji elektronicznej również. Zapraszamy do lektury.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać.
Do zobaczenia, również mam taką nadzieję.
Do widzenia.